Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Gdy futbol zatrzymał się przez pandemię, piłkarskim światem zatrzęsła wiadomość, że do Premier League ma zamiar wejść nowy gracz – Mohammed bin Salman. Książę Arabii Saudyjskiej od dłuższego czasu nosił się z zamiarem kupienia jednego z klubów angielskiej ekstraklasy. Najprawdopodobniej nową zabawką w rękach bin Salmana stanie się Newcastle United. Ligowy przeciętniak, który, jeśli transakcja dojdzie do skutku, stanie się najbogatszym klubem na świecie. Od momentu wejścia szejków na piłkarski rynek trudno jednoznacznie określić budżet zarządzanych przez nich klubów. Nieoficjalnie przecież portfele arabskich książąt są bez dna i, cytując klasyka, ich teraz stać na wszystko. Nawet weekendowi kibice doskonale zdają sobie sprawę, co w praktyce oznaczać będzie przejęcie Newcastle przez bin Salmana. Nie po to obrzydliwie bogaty książę kupuje klub tułający się w dolnej połowie tabeli, by oglądać remisy i porażki. Z podobnym nastawieniem Sheik Mansour w 2008 roku kupował przeciętny klub, jakim wówczas był Manchester City. Miliardy wpompowane w niebieską część miasta szybko uczyniły z The Citizens jedną z najlepszych drużyn w Anglii i w całej Europie. Nie ma zatem złudzeń, że ze wsparciem księcia Mohameda bin Salmana sroki wejdą na salony. Dziś, mając w pamięci rewolucję, jaka dzięki pieniądzom Sheikha Mansoura dokonała się w Manchesterze City, który momentalnie z przeciętniaka stał się ligowym hegemonem, przewidywania świetlanej przyszłości Newcastle nie wywołują już aż takich emocji. Od kolejne wywrócenie hierarchii w lidze i ma samemu z najlepszymi piłkarzami, którzy mówią, że od dziecka marzyli o grze dla srok. Trochę śmiechu, ale ogólnie nic nowego. Dlatego dzisiaj chciałbym Wam przypomnieć moment, w którym w nowoczesnej piłce nastąpiła pierwsza finansowa rewolucja, a milionowe transfery wywoływały dużo więcej kontrowersji niż dziś. Zanim Mohammed bin Salman złożył swoją ofertę Newcastle United, zanim Sheik Mansour podpisał umowę kupna Manchesteru City, nową erę w futbolu rozpoczął niepozorny 36-letni Rosjanin, który latem 2003 roku odmienił los pewnego londyńskiego klubu. Odmienił również los całej ligi. Mężczyzna ten nazywał się Roman Abramowicz. Z tej strony Konrad Szymański. Przed Wami Historie z boiska. Pierwszy tego typu piłkarski podcast w Polsce. Jeśli słuchasz tego na Spotify, możesz zaobserwować mój podcast. Po naciśnięciu tej opcji nie ominiesz żadnego odcinka.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Na początku XXI wieku w Chelsea nie działo się dobrze. Chociaż piłkarsko radzili sobie raczej nieźle, trzymając się czołowej czwórki ligi, klub borykał się z poważnymi problemami finansowymi. Ówczesny prezes, Ken Bates, uparcie szukał źródła pieniędzy, do którego jednak nijak nie mógł się dokopać. Upadły jego plany o stworzeniu Chelsea Village, czyli dużego ośrodka w pobliżu Stamford Bridge, w którego skład miały wchodzić luksusowe hotele, restauracje i spa. A przez nieuważne działanie na rynku transferowym, miliony funtów po prostu przepływały mu przez palce. Bates nie był wytrawnym graczem w transferowych negocjacjach, a do tego mówiło się o nim po prostu sknera. Unikał jak ognia dużych transferów, ograniczając się do zatrudniania zawodników, którym kończyły się kontrakty. Prezes, przekonany, że angażując wolnych piłkarzy oszczędza, chętnie przystawał na ich warunki. To był błąd, bo zawodnicy żądali długoterminowych kontraktów. Sztandarowym przykładem nieudanej polityki Kena Batesa był transfer Winstona Bogart. Holenderski obrońca podpisał 4-letni kontrakt z Chelsea jako wolny gracz po wygaśnięciu umowy z Barceloną. Bates, szczęśliwy z bezgotówkowej transakcji, zgodził się na bardzo wysoką tygodniówkę zawodnika, wynoszącą 40 tysięcy funtów. Na tamte czasy były to jedne z najwyższych zarobków w lidze. Bogart okazał się jednak niewypałem. Szybko stracił miejsce w składzie, a mimo to jego pensja poważnie naruszała klubową kasę. Gdy w klubie zorientowali się, ile tracą na umowie z piłkarzem, który praktycznie nie grał, próbowali dogadać się z Winstonem, by rozwiązać kosztowny kontrakt. Odpowiedź Bogarda była wymowna. Nie oszukujmy się, świat kręci się wokół pieniędzy. Chelsea zgodziła się na takie warunki. Podpisaliśmy umowę, którą mam zamiar wypełnić do końca, więc nie mamy o czym rozmawiać. Uważam się za szczęściarza, bo niewielu ludzi zarabia tak dobrze jak ja. Mogą o mnie mówić co chcą, nie obchodzi mnie to. Bogart został więc przesunięty do rezerw, ale nie wywarło to na nim wrażenia. Przez 4 lata Holender wystąpił w zaledwie 12 meczach. Co z tego, skoro wysoka tygodniówka regularnie wpływała na jego konto? Przez taką politykę transferową klubu nie było stać ich nawet na modernizację obiektów treningowych. Dziś trudno wyobrazić sobie taką sytuację, ale The Blues trenowali na wynajmowanych terenach należących do pobliskiej uczelni. Tak to wówczas wyglądało. Dobiegał końca sezon 2002-2003. Chelsea, której trenerem był wówczas Claudio Ranieri, do końca walczyła o zajęcie miejsca premiowanego awansem do Ligi Mistrzów. O mistrzostwie kraju Londyńczycy mogli tylko marzyć. Rządzący wówczas piłkarską Anglią Manchester United i Arsenal były poza zasięgiem. W ostatniej kolejce Chelsea czekał mecz z Liverpoolem, bezpośrednim rywalem w walce o Ligę Mistrzów. Kiedy Jesper Gyökeres, duński skrzydłowy Chelsea, strzelił zwycięską bramkę w wygranym ostatecznie 2-1 meczu, The Blues na czele z Ranierim zareagowali tak, jakby zdobyli mistrzostwo. Szalona radość piłkarzy i trenera Chelsea nie wynikała tylko z awansu do Ligi Mistrzów. Stawka tego spotkania była dużo wyższa. Kilka dni wcześniej do prasy wyciekła poufna informacja, że klub stoi na granicy bankructwa i jedyną nadzieją na finansowy ratunek są pieniądze od UEFA za awans do Ligi Mistrzów. Na mecz z Liverpoolem piłkarze wyszli zatem z przeświadczeniem, że grają o dalszą przyszłość Chelsea, dosłownie. The Blues, kwalifikując się do prestiżowych europejskich rozgrywek, nieświadomie spełnili warunek, postawiony przez tajemniczego rosyjskiego milionera, który miał zamiar nabyć tego lata jeden z klubów Premier League. Nie chciał kupować pierwszego lepszego. Rosjanin wiedział, że pieniądze może wpompować w klub walczący nie tylko o mistrzostwo kraju, ale i Europy. Chelsea spełniła ten wymóg. Roman Abramowicz mógł zatem złożyć Kenowi Batesowi propozycję. W tym przypadku absolutnie nie do odrzucenia. Kiedy prasa dowiedziała się, że nie mający jeszcze 40 Roman Abramowicz zostanie nowym właścicielem Chelsea Football Club, w Anglii zawrzało. Nikt bowiem nie miał pojęcia, kim jest ten małomówny facet w dżinsach. Uznany klub z historią zostaje sprzedany człowiekowi, o którym w zasadzie nic nie wiemy. Zagrzmiał Tony Banks, były minister sportu w angielskim rządzie. Istotnie, przeszłość Abramowicza była jedną wielką niewiadomą. Pochodzący z żydowskiej rodziny Roman zaczynał ponoć jako handlarz na rosyjskich targach, później przerzucając się na sprzedaż gumowych kaczek z importu. To wystarczyło na skromne życie, ale Abramowicz celował znacznie wyżej. Ponieważ jego młodość przypadła na czas wielkich przemian ustrojowych związanych z rozpadem Związku Radzieckiego, udało mu się skutecznie ukryć przed opinią publiczną to, w jaki sposób zarobił miliony. Ze strzępków informacji, skrzętnie wyszukiwanych przez brytyjskich dziennikarzy, można było dowiedzieć się, że Abramowicz zaangażowany był w uruchomienie ponad 20 firm, mniejszego i większego kalibru, od wytwórni zabawek, przez wielkie fabryki i farmy zwierząt, aż do wejścia w branżę paliwową. Mówi się, że pierwszego miliona się nie zarabia, trzeba go ukraść. Na początku lat 90. Roman Abramowicz wziął czynny udział w tajemniczym zniknięciu pociągu przewożącego ponad 50 cystern z ropą. W niewyjaśnionych okolicznościach ten niezwykle cenny transport zmienił trasę, a pociąg zatrzymał się na Łotwie, gdzie ropę sprzedano. Roman został aresztowany i trafił na jakiś czas do więzienia, ale sprawa szybko rozeszła się po kościach. Takie rzeczy tylko w Rosji. Jakiś czas później Abramowicz zaprzyjaźnił się z Borysem Berezowskim, grubą rybą w świecie rosyjskich interesów. Obaj panowie szybko połączyli siły i wchodzili w kolejne biznesy, błyskawicznie powiększając swój majątek. Berezowski wprowadzał przy okazji dobiegającego 30 Romana do kręgów biznesowo-politycznej elity. Pokonując kolejne stopnie tej towarzyskiej drabinki, Abramowicz w końcu osobiście poznał ówczesnego prezydenta Rosji, Borysa Jelcyna. Przełomem okazał się rok 1995, a kluczową postacią tych wydarzeń był właśnie Jelcyn, który prezydenckim dekretem postanowił połączyć kilka największych rafinerii w kraju w jedno wielkie przedsiębiorstwo petrochemiczne o nazwie Sibineft. Gdy nadarzyła się okazja, by przedsiębiorstwo sprywatyzować, duet Abramowicz-Berezowski przekonał Jelcyna, aby to właśnie im sprzedać Sibineft. Prezydent nie mógł odmówić swoim przyjaciołom, a o tym, jakimi względami cieszyli się u niego Roman i Borys, mogą świadczyć liczby. Sibineft trafił w ich ręce za około 100 milionów dolarów, podczas gdy faktyczna wartość firmy nieustannie rosła. Po czasie okazało się, że przedsiębiorstwo mogło być warte nawet 5 miliardów. Cóż, pozdrowienia z Rosji. Kontakty z najwyższym szczeblem rosyjskich polityków musiały w końcu doprowadzić do tego, by Abramowicz sam zasiadł w ławach parlamentu, czyli Dumy Państwowej. W 2000 roku coraz popularniejszy w kraju Roman objął urząd gubernatora Czukotki, autonomicznego okręgu w Rosji. Później mówiło się, że szpitale i szkoły, które jak grzyby po deszczu zaczęły się budować na Czukotce, nie były tak naprawdę gestem dobrej woli gubernatora Abramowicza, a raczej częścią umowy z rządem, swoistą spłatą długu za wielokrotne przymknięcie oka na jego podejrzane interesy. Tak pokrótce przedstawia się droga Romana Abramowicza do fortuny, przynajmniej ta w miarę oficjalna. Pełno w niej niejasności, dlatego sceptyczne nastawienie angielskiej prasy było zrozumiałe, ale dla zadłużonej po uszy Chelsea był to prawdziwy cud. Klub, który jeszcze przed chwilą mógł być bankrutem, teraz stał się celem miliardera. Decyzja Batesa była oczywista. Chelsea została sprzedana za 140 milionów funtów. Wcale nie chodzi mi o zarabianie pieniędzy. Znam znacznie mniej ryzykowne sposoby zarabiania. Nie mam też ochoty wyrzucać pieniędzy w błoto, ale chcę się bawić, a to oznacza, że pragnę sukcesów i trofeów. Powiedział w jednym z pierwszych wywiadów nowy właściciel Chelsea. Pierwsze pytanie. Dlaczego właśnie Chelsea? Początkowo Abramowicz chciał kupić klub w Rosji. Poważnym kandydatem było moskiewskie Dynamo, ale jego doradcy poradzili mu obranie kursu na Londyn. Jednym z głównych argumentów przemawiających za The Blues było paradoksalnie ich poważne zadłużenie. Abramowicz nie miał ochoty na przyciągające się negocjacje, które w przypadku klubu z nożem na gardle nie mogły być długie. Tak też się stało. Bates, mając w perspektywie bankructwo, szybko przystał na propozycję Rosjanina. Drugim kandydatem, którym początkowo Roman był zainteresowany nawet bardziej, był Tottenham. Na drodze do kupna kogutów stanęła jednak lokalizacja klubu. Joshua Robinson i Jonathan Clegg, autorzy książki Klub, wskazują w niej moment, w którym Tottenham wypadł z kręgu zainteresowania Abramowicza. Gdy po rozmowie z prezesem Tottenhamu Mercedes toczył się po Tottenham High Road, Roman wyjrzał przez okno i, mając na myśli ponure miasto Syberii, gdzie znajdowała się rafineria Sibineftu, powiedział po rosyjsku do towarzyszącego mu pracownika:
tu jest gorzej niż w Omsku.
Inną wersją, z wiadomych względów częściej powtarzaną wśród kibiców Chelsea, jest ta, według której doradca Abramowicza stwierdził krótko:
jeśli chcesz coś wygrać, to tylko z Chelsea.
Która wersja jest prawdziwa? Może żadna, może obie. Fakt faktem, Chelsea kupił gość z nieograniczonym budżetem. Kibice byli zachwyceni. Mieli świadomość, że teraz w negocjacjach z piłkarzami mają ten najważniejszy w praktyce argument. Roman wkroczył do Chelsea. Jego cel był jasny, a Claudio Ranieri, idąc na pierwsze spotkanie z nowym szefem, doskonale wiedział, co od niego usłyszy.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Chcę tylko, żebyś sprowadził do nas najlepszych zawodników.
Spróbuję, ale kto sprzeda nam swoich najlepszych zawodników?
Każdy ma swoją cenę.
Otworzyło się pierwsze okienko transferowe. Nie udało się co prawda zatrzymać w klubie legendy, doświadczonego atakującego Gianfranco Zoli, który jeszcze przed końcem poprzedniego sezonu zapowiedział powrót do Włoch, ale kibice liczyli, że nieograniczony portfel nowego właściciela sprawi, że na Stamford Bridge szybko trafi klasowy następca. Pierwszym piłkarzem, który przyszedł do Chelsea już za kadencji Romana Abramowicza, był bramkarz, którego możemy kojarzyć z Euro 2008. Jürgen Macho, Austriak, któremu Roger Guerreiro strzelił bramkę podczas pamiętnego meczu Mistrzostw Europy. Zarówno on, jak i drugi golkiper, Włoch Marco Ambrosio, który również dołączył wówczas do Chelsea, nie mogą być jednak traktowani jako kupieni przez Romana, ponieważ ich transfery były dogadane jeszcze przez Kena Batesa. Pierwszym oficjalnym nabytkiem Abramowicza był zatem Glenn Johnson, młodziutki prawoobrońca, który przyszedł z West Hamu z łatką wielkiego talentu. Połów Ranierego przy pomocy kosztownej wędki Romana zakończył się na 13 piłkarzach, za których Abramowicz zapłacił 110 milionów funtów. Na Stamford Bridge trafili m.in. Juan Sebastian Verón, Hernán Crespo, Adrian Mutu, Joe Cole, Damien Duff, Wayne Bridge oraz duet z Realu Madryt, Kameruńczyk Jeremy i Francuz Claude Makélélé. Drużyna była skompletowana. Nowa Chelsea rozpoczęła sezon niemal identycznie jak zakończyła poprzedni, wygraną 2-1 nad Liverpoolem. Historyczny pierwszy skład Chelsea Romana Abramowicza prezentował się następująco. W bramce Cudicini, w obronie Johnson, Terry, Desailly i Bridge. W pomocy Gronkier, Jeremy, Lampard, Verón i Duff, a w ataku Gudjonsen. Do 87 minuty na tablicy wyników widniał remis. Na bramkę Verona odpowiedział z rzutu karnego Michael Owen. Zwycięstwo The Blues zapewnił jednak człowiek ze starej gwardii. Wprowadzony z ławki Jimmy Floyd Hasselbank. Hasselbank. Marsz na szczyt rozpoczął się od zwycięstwa, zgodnie z planem. Na drodze stanął jednak klub nazywany wówczas arystokratycznym, sąsiedzi z zamiedzy Arsenal. Szkoleniowiec kanonierów Arsène Wenger od samego początku nie ukrywał, że jego zdaniem oparcie drużyny na milionowych transferach jest niemoralne.
Uważam, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju finansowego dopingu. Mają tę przewagę, że ich budżet jest w zasadzie nieograniczony. Chelsea psuje rynek, który od dłuższego czasu i tak nie działa tak, jak powinien. Abramowicz może teraz spotkać się z gwiazdami ligi, takimi jak Steven Gerrard czy Rio Ferdinand, i wprost zapytać. Ile zarabiasz? My damy ci 2 razy więcej. Nie wiem, czy możemy w jakiś sposób to zatrzymać.
Wtórował mu prezes Arsenalu David Dean, który wymownie skomentował przybycie Abramowicza do Londynu.
Zaparkował swoimi czołgami i zaczął strzelać z nich 50-funtówkami.
Rywalizacja z Arsenalem wywoływała emocje. Po jednej stronie bowiem stała drużyna absolutnie fantastyczna, której sercem był Patrick Vieira, mózgiem Dennis Bergkamp, a najgroźniejszą bronią fenomenalny Thierry Henry. Nagle miejsce Manchester United, głównego rywala, równie uznanego klubu z historią, zajął klub napędzany pieniędzmi tajemniczego Rosjanina, który bezczelnie zapowiadał, że nie liczy się z funduszami. Ta sytuacja zmotywowała kanonierów do tego stopnia, że pokonanie Chelsea w walce o Mistrzostwo Anglii potraktowali jako obronę honoru klasycznego futbolu. Obronili go w stylu więcej niż imponującym. Choć Chelsea udało się przeskoczyć czerwone diabły w tabeli, na Arsenal nie było mocnych. Kanonierzy w całym sezonie nie przegrali ani jednego ligowego meczu, zyskując przydomek The Invisibles, niezwyciężeni. Wenger triumfował. Porażkę z Arsenalem w walce o mistrzostwo The Blues w pewnym stopniu zrekompensowali, eliminując kanonierów w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Marzenia o wygraniu prestiżowych rozgrywek wybiła Ranieremu z głowy drużyna Monaco, pokonując Chelsea w półfinale 5-3. wicemistrzostwo Anglii i półfinał Ligi Mistrzów. Teoretycznie świetny wynik. W praktyce absolutna porażka. Abramowicz już wiedział. Jeśli ma coś wygrać, musi zmienić trenera. Pogromcy Chelsea w półfinale Ligi Mistrzów, AS Monaco, sami zostali rozgromieni w finale przez FC Porto. Portugalska drużyna zachwycała nieustępliwością i pozytywną bezczelnością, a ich największą gwiazdą okazał się trener, 40-letni José Mourinho. Reszta jest historią. Portugalczyk zastąpił zwolnionego Ranierego i został nowym szkoleniowcem Chelsea. Podobnie jak Abramowicz, Mourinho mówił tylko o zwycięstwie. Już podczas pierwszej konferencji prasowej padły pamiętne słowa.
I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
Abramowicz chciał, by jego klub był absolutnie najlepszy. Mourinho stał się idealnym człowiekiem do spełnienia tej misji. Dziś wydaje się, że pod względem formowania kręgosłupa Chelsea to właśnie okienko transferowe przeprowadzone pod dyktando José Mourinho było faktycznie wyjątkowe. Latem 2004 roku do tej układanki dołączyli m.in. podopieczni Mourinho z Porto. Obrońcy Paulo Ferreira i Ricardo Carvalho, młodziutki Holender Arjen Robben, a przede wszystkim dwaj piłkarze ściągnięci z ligi francuskiej. Bramkarz Petr Čech i napastnik Didier Drogba. Z tymi ludźmi José Mourinho miał podbić Anglię, co najmniej. Chelsea była gotowa. Roman miał świadomość, że teraz z trenerem wybranym osobiście, z piłkarzami, za których zapłacił osobiście, jest to jego klub. Kłótliwy, arogancki i przeambitny Portugalczyk od początku wydawał się skrojony na miarę Chelsea, jakiej chciał Abramowicz. Pełna prowokacji wojenka młodego Mourinho z dystyngowanym Arsenem Wengerem urosła już do rangi symbolu Premier League. I chociaż na boisku nie udało się pokonać kanonierów, dwukrotnie remisując w lidze, to w ostatecznym rozrachunku nawet Wenger nie miał wątpliwości. Abramowicz i Mourinho stworzyli najlepszą drużynę w Anglii. Zrobili to. W 2005 roku, w drugim sezonie pod rządami Romana Abramowicza, pierwszym José Mourinho na ławce, po wydaniu ponad 200 milionów funtów na nowych zawodników, Chelsea zdobyła upragnione mistrzostwo, pierwsze od 50 lat. Finansowa rewolucja zakończyła się sukcesem. Abramowicz zmienił rynek transferowy. Stosując nieczyste zagrywki, o których wspominał Wenger, pozyskiwał kolejnych piłkarzy, proponując tygodniówki, o jakich nie śniło się im w najśmielszych snach. Brak sentymentów, wielka kasa. Możemy o tym sądzić, co chcemy, ale czy Abramowicz, siedząc w ogrzewanej loży Stamford Bridge i oglądając kolejne zwycięstwa swojej drużyny, brałby naszą opinię pod uwagę? Rok później, ze względu na Mistrzostwa Świata w Niemczech, sezon kończył się już w maju. Chelsea z 8-punktową przewagą nad drugim w tabeli Manchester United obroniła Mistrzostwo Anglii. Choć znów nie udało się podbić Europy, kończąc rozgrywki Ligi Mistrzów tuż po wyjściu z grupy, Anglia była ich. Anglia była niebieska. Abramowicz z szerokim uśmiechem schodził z loży na boisko, by pogratulować swojej drużynie kolejnego mistrzostwa. Był dumny z piłkarzy, ale przede wszystkim był dumny z samego siebie, ze swojego wyboru. Spojrzał na tego szpakowatego Portugalczyka, trenera, którego sam wybrał. Trenera, który zrobił z jego układanki prawdziwe dzieło sztuki, samemu zostając wybranym szkoleniowcem sezonu. Był wyjątkowy. The Special One. Wszyscy to widzieli. Puchary i nagrody były tylko pamiątką. Mourinho, jakby czytał w myślach swojego szefa, po odebraniu złotego medalu za wygraną w lidze, po prostu zdjął go z szyi i nonszalancko wyrzucił w trybuny, by chwilę później wziąć mikrofon i obwieścić.
Pewnego dnia przegramy, ale teraz jesteśmy najlepsi.